Queer Antena.
Queer Antena.
Tęczowy głos w twoim domu. Twoim domu.
Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena, tęczowy głos w twoim domu. W dzisiejszym odcinku razem z moim szanownym gościem znów rozmawiamy o wszystkim. Ekspresowo, bo rygor godzinny, który na siebie nałożyłem, to zdecydowanie za mało. Mój rozmówca jest absolutnie przeciekawy we wszystkim, co robi i nie mam zamiaru się tu krygować, tylko szczerze wam mówię, od momentu, gdy jako młody student historii sztuki na UW chciałem pisać o nim pracę magisterską, mam na niego crusha absolutnego i wiem skądinąd, że nie jestem w tym odosobniony, bo przynajmniej według mojej opinii, nikt tak pięknie nie mówi o duchowości, wrażliwości, empatii i otwartości w swojej twórczości, ale też ogólnie w kontekście sztuki, jak mój dzisiejszy gość, Bartek Kocięba, znany wam zapewne jako Arobal. Na Queer Antenie mieliśmy się widzieć już kilkukrotnie, ostatecznie zawsze wygrywało winko czy inne zwykło życiowe sytuacje, ale tym razem okazja jest wyjątkowa, więc nie mogliśmy sobie odmówić spotkania. 3 grudnia otwiera się wystawa Bartka w poznańskiej galerii miejskiej Arsenał, Kwiaty całopalne, do której odwiedzin oczywiście gorąco zachęcam. A co na nim zobaczymy? Oczywiście moc ilustracji i moc kwiatów, jak to u Arobala, a co więcej? Tego wam jeszcze nie zdradzę. Szurujcie na wystawę albo posłuchajcie naszej rozmowy, a najlepiej zróbcie jedno i drugie. Drogie osoby, przed wami Bartek Arobal Kocięba. Miłego odsłuchu. Cześć Bartek, bardzo mi cię miło tutaj gościć, Studio Plac, jak się masz?
Cześć, bardzo mi miło, rumienię się po tym wstępie i nie będę ukrywał, że bardzo mi z tym miło.
No to dobrze, taki był cel, powiem ci szczerze, żeby to troszeczkę na dzień dobry było miło, bo później zobaczymy, jak się potoczy nasza rozmowa.
Zaraz będę żałował.
No dobra, to w takim razie zacznijmy od tego, że już 3 grudnia, czyli... Za 2 dni, bo dzisiaj jest 1 grudnia i rozmawiamy 1 grudnia, otwierasz swoją wystawę w Galerii Miejskiej Arsenał. Opowiedz proszę coś o tej wystawie.
Kwiaty całopalne, projekt, nad którym pracuję chyba może nieświadomie już nawet od kilku lat, a świadomie od pierwszej połowy tego roku. To cykl działań, w ramach którego, począwszy od mojej macierzystej formy wyrazu, czyli od rysunku, podróżuję w kierunku instalacji wideo, w kierunku obiektów, w kierunku instalacji audio.
Skąd ta zmiana? Bo kiedyś myślę, że bardziej cię kojarzono jako osobę, która zajmuje się ilustracją. W tym momencie troszeczkę to chyba uległo zmianie. Już nie można tak o tobie powiedzieć.
To ulega zmianie od dłuższego czasu. A też po prostu wydaje mi się, że jestem w takim miejscu w życiu, gdzie bardzo wiele elementów zaczyna się splatać. Zwłaszcza te, które się powtarzają od dawna i zaczynają przenikać się. Jest to w jakiś sposób niezależne ode mnie i w ramach tej wystawy nie mogłem sobie odmówić, żeby wyruszyć trochę właśnie w kierunku tych poszukiwań, a może po prostu pokazać się, bo one już się dzieją. Więc to nie jest tak, że już nie rysuję. Cały czas ten rysunek jest dla mnie bardzo istotną formą wyrazu. Ale to wszystko, czego nauczyłem się w rysunku odnośnie budowania atmosfery, zgłębiania tematu, jakichś podróży, które są dla mnie osobiste i później dzielenia się z nimi, aby umożliwiać innym osobom za pomocą treści wizualnych odbywanie własnych eksploracji. Teraz staram się to robić też za pomocą innych mediów i no, smakuje dla mnie to inaczej. Jestem ciekaw, jak odbiorą to inni.
I jakiś jest program przewidziany dodatkowych, że tak powiem, nie wiem, wydarzeń towarzyszących wystawie, czy jak to będzie wyglądało?
Poza tradycyjnym oprowadzaniem kuratorskim w sobotę, dzień po otwarciu wystawy, przewidziane jest, że co parę dni jedna z części instalacji, a mianowicie obiekty, które wykonałem z takiej specjalnej masy, którą pozyskałem z kadzideł, takie małe rzeźbki kadzidlane będą palone, tak aby w przestrzeni wystawy też towarzyszył zapach, a nie tylko obraz i dźwięk.
Super, czyli to będzie taka wystawa, która będzie oddziaływać na wszystkie zmysły.
Tak. W ramach moich projektów wystawienniczych lubię myśleć o nich jak o stwarzaniu scenografii do doświadczeń przeżywanych przez osoby odwiedzające. I ta wystawa chyba najbardziej, jak do tej pory, to sobą manifestuje.
A czemu akurat w Poznaniu taka jedna chyba z pierwszych tak naprawdę twoich wystaw, takich większych, czy nie? Czy może coś tutaj kręcę, modzę?
Parę lat temu miałem ogromne szczęście przygotować dużą produkcję we współpracy z Muzeum Śląskim. Mhm. To było w ramach pierwszego Biennale Industrii organizowanego przez tę instytucję. Nie wiem, czy ono się będzie kontynuowało, bo od czasu, kiedy ówczesna dyrektorka zmieniła miejsce pracy i w tym momencie jest szefową Praskiego Muzeum Sztuki Współczesnej, mhm. To nie wiem, czy to będzie kontynuowane, mianowicie, ale w tamtym czasie no, było to dla mnie ogromne wydarzenie. Moja wystawa towarzyszyła wystawie fotografii Michała Łuczaka oraz wielkiej instalacji przestrzennej Chiharu Szajoty, także to dla mnie to było ogromne wyróżnienie. A ja tam przygotowałem pawilon z papieru i tkaniny, w którym w kompletnej ciemności prowadziłem zwiedzających przez różnego rodzaju obrazy odzwierciedlające metafory zagłębiania się w ciało, jak i w ciało ludzkie, jak i w ciało ziemi, w ramach którego można było napotkać zarówno manifestacje ludzkich emocji, ale też manifestacje różnych energii, które są w ziemi, prowadzące do spotkania z rzeźbią, manifestacją bogini czy bóstwa ziemi. I to już była właśnie jakaś taka wyprawa, mhm, w inną przestrzeń niż tylko rysunek, przy czym tam rysunek wciąż bardzo mocno prowadził. Ten rysunek był trochę inny niż w mojej codziennej ilustracji. On był zazwyczaj pokazywany na lightboxie albo z użyciem technik odblaskowych farb, które zresztą też pojawiają się na tej wystawie. A w trakcie dokumentacji, którą przygotowywałem z moimi przyjaciółkami Marysią Jaraszkiewicz i Barbarą Kajkaniewską, pojawiła się sugestia, że przy okazji wideo dokumentującego pawilon powinien pojawić się ruch. Zaprosiłem wtedy Wojtka Grudzińskiego, aby pojawił się w tym wideo jako tancerz. Niestety Wojtek w ostatniej chwili nie mógł przyjechać do Katowic ze względu na próby ówczesnego spektaklu, w którym brał udział, ale zasugerował, żebym się odważył i zrobił to sam. Mhm. Poprowadził mnie merytorycznie, a ja wskoczyłem w leginsy i zacząłem pląsać. I coś się we mnie obudziło. Mhm. Albo może po prostu zarezonowało z tym, co od dziecka mi towarzyszy, czyli moja relacja z cielesnością, moja relacja z ruchem, którą realizowałem głównie w formie jakiejś swojej pasji. Mhm. Nie wiem, na przykład w Warszawie przez parę lat tańczyłem taniec hula. A w Kopenhadze, gdzie mieszkam, co tydzień chodzę na zajęcia z tańca gaga, czyli formy ekspresji tańca współczesnego, zakultywowanej głównie przez Teatr Paczewa w Izraelu. No i tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie elementy zaczynają się zataczać coraz węższe koła, zaczynają przenikać mnie z każdej strony, więc w przypadku tej wystawy w Poznaniu jakby było dla mnie oczywiste, mhm, że chcę tam wprowadzić moje ciało i ruch nie tylko za pomocą rysunku. Bo też to ciało i ruch pojawiało się wcześniej w moich rysunkach. Ja wielokrotnie wykorzystuję siebie, też umożliwiając sobie w ten sposób podróżowanie pomiędzy różnymi manifestacjami swojej osoby, czy wyobrażaniu sobie, jak to by było być osobą o innej manifestacji genderowej niż moja. Mhm. I bardzo to sobie cenię, że mogę za pomocą rysunku dowolnie zmieniać swoje rysy, kształt swojego ciała. I te zabawy teraz przenoszą się na ekran.
Ten element genderowo-queerowy w twoich pracach jest bardzo mocny. Może coś o tym jeszcze byś mi opowiedział więcej?
Ja właśnie się czasami zastanawiam, czy on jest nawet wystarczająco mocny, czy on jest wystarczająco czytelny. Czasami się zastanawiam, czy nawet to jest moją intencją, żeby był. Mhm. Mi się wydaje, że dla mnie bardzo ważne jest w ogóle w życiu, żeby być w przestrzeni, w której czuję się na tyle bezpiecznie, że mogę być sobą. I od dawna wkładam bardzo dużo energii w to, żeby stwarzać takie przestrzenie dla siebie, a też staram się robić to też dla innych. I rysunek, ilustrowanie od początku był dla mnie taką przestrzenią, w której nie muszę tłumaczyć się z tego, kim jestem. I co prawda przez długi czas spotykałem się też z jakąś formą takiej szufladki, że a Robal to tak pięknie rysuje, tak kobieco. Mm. I nawet mnie to czasami denerwowało. A czasami myślałem, że wow, w ogóle to jest niesamowite, że widać we mnie ten fam pierwiastek. Mhm. I może ten pierwiastek był widoczny w moich pracach nawet bardziej niż chciałem, żeby był widoczny we mnie. A od jakiegoś czasu w ogóle zastanawiając się nad tym, jak ja podróżuję w swojej samoidentyfikacji, czy jestem gejem, czy jestem osobą queerową, mhm, czy może jestem osobą niebinarną. Nie wiem. Wydaje mi się, że te rzeczy się przeplatają. I być może to jest też widoczne jakoś w moich pracach. Byłoby miło mi, gdyby zwłaszcza inne osoby queerowe, widząc moje prace, czy doświadczając moich prac, czuły jakiś taki rezonans bliskości i czucia się rozumianymi albo widzianymi.
Czyli jakby intencjonalnie nie do końca jest to twoim zamiarem.
Wiesz co, i tak i nie, bo chciałbym, żeby było, ale w ogóle, kiedy ja pracuję, to staram się porzucać intencje. Przez długi czas mi się wydawało, że prawdziwy artysta powinien z góry wiedzieć, co ma powiedzieć, a najlepiej, żeby powiedział jakieś zdanie twierdzące. I dlatego przez długi czas wydawało mi się, że ja nie mogę być artystą. I dlatego tak wygodnie było mi w butach ilustratora, które bardzo sobie cenię, bo dla mnie to była taka, i wciąż jest, szkoła reagowania na cudzy głos, wsłuchiwania się, wtapiania się w czyjąś narrację i odnajdowywania czegoś, co jest autentyczne dla mnie w tym. Robię taką długą wycieczkę naokoło tego tematu intencjonalności, bo coś, co jest moim odkryciem od niedawna i coś, z czego czerpię dużo, dużo poczucia spokoju i jakiejś pewności, nowej pewności siebie, to jest to, że nie muszę wiedzieć, co ja mam powiedzieć. Bo czuję, że po prostu bardzo dużo rzeczy się we mnie wydarza i że ja bardzo dużo filtruję z tego, co się wydarza naokoło mnie i częstokroć nie mogę po prostu w sobie pomieścić tych wszystkich rzeczy, które czuję. I one po prostu same wypływają. I ja zacząłem zauważać, że to, co robię, że ja się sam od tego uczę po jakimś czasie. Że pewnego rodzaju konteksty, które w pierwszym momencie po prostu wypływają, czy to z podświadomości, czy to intuicyjnie, czy to po prostu z jakiejś takiej bezpośredniej potrzeby reagowania. Po jakimś czasie ja sam zauważam, że mogę to odnieść do tego. I w tym kontekście na pewno nie jest, rzadko zdarza się, że moją bezpośrednią intencją jest, żeby manifestować moją queerowość za pomocą mojej pracy. Chyba, że mówimy o konkretnych pracach, które mają o czymś opowiadać, jak na przykład HIV-pozytywność, albo prace, które robię do, nie wiem, do artykułu, albo na okładkę broszury, która ma w jakiś sposób odnosić się do sytuacji naszej społeczności. Albo prace, które być może dokumentują jakoś moją codzienność, albo portrety mojego ukochanego, czy moich bliskich, które są osobami queerowymi. Wtedy pewnie tak. Ale poza tym ja staram się siadać do pracy z takim nastawieniem, że co się wydarzy jest autentyczne w tym momencie, dla tego momentu, a przez sam fakt, że queerowość jest tak bardzo istotnym elementem mnie samego, później być prawdopodobnie nie da się od tego uciec.
Wróćmy w takim razie do twojej wystawy. Kwiaty całopalne. Dlaczego taki tytuł? Co ono oznacza? Bo powiem szczerze, że dla mnie jakby ta zbitka słowna, no kwiaty wiadomo, jakby zostawmy je na chwilę, ale całopalne.
Z czym ci się to kojarzy?
Od razu mi się skojarzyło, nie wiem, znaczy wiem dlaczego, znaczy skojarzyło mi się po prostu z Holokaustem. Aha. I jakby tą ścieżką, no bo z języka greckiego właśnie Holokaustus chyba, czy coś takiego, oznacza właśnie całopalenie, czy ofiarę całopalną. Więc w tą
to,
stronę
to, to
moje...
nie było świadome odniesienie z mojej strony. Ta całopalność w formie ofiary już bliżej. Ja lubię się bawić językiem i tutaj też rzeczy przychodzą mi często intuicyjnie. Jak te kwiaty całopalne, albo nie wiem, nazwa galerii, którą prowadzę z Magdą Buczek w Kopenhadze, Wilejwe po Polsk. Po prostu czasami słowami przychodzą i później okazuje się, że jest w nich jakiś głębszy sens. I tak samo było z tymi kwiatami całopalnymi. Ta całopalność tutaj rzeczywiście odnosi się do jakiejś formy pragnienia, żeby przebłagać rzeczywistość. I kwiaty są dla mnie takim moim codziennym elementem pracy. Z czego trochę zrobiłem sobie znak rozpoznawalny, ale z drugiej strony no przecież nie mam praw autorskich na kwiaty. I to jest coś bardzo powszechnego, co jest naokoło i na co każdy reaguje w jakiś sposób pozytywnie. Otaczamy się nimi jako forma wzajemnego wyrazu uznania albo chęci zdobycia czegoś, uszanowania czegoś, chęci wyrażenia naszych pragnień albo smutku. Na dobrą sprawę to jest taki codzienny pojazd dla naszych emocji. No a moje i sądzę, że nie tylko moje emocje obecnie są w ogniu. Więc dla mnie ten projekt był takim trochę szamańskim podejściem do pracy z czymś, czego nie jestem w stanie się pozbyć, nie jestem w stanie tego zniszczyć, nie jestem w stanie też w pełni zaakceptować. Więc to jest jakieś ujście dla moich frustracji, moich lęków, tego, czego, na co nie mam wpływu, a z drugiej strony potrzebuję w jakiś sposób nawiązywać z tym relacje.
A czego się boi Arobal w dzisiejszym świecie?
Boję się narastającej polaryzacji, boję się zamierającej komunikacji, boję się zamierania jakichś takich podstawowych ludzkich instynktów wypływających z empatii i współczucia. To mnie przeraża. Cynizm mnie przeraża.
A ta wystawa jest takim jakby manifestem pozytywnym, czy bardziej negatywnym, czy takim, który ma skłonić do refleksji? Jak byś chciał, żeby ta wystawa była czytana?
Dla mnie ta wystawa to jest zestaw pytań. Ja jako twórca nie mam potrzeby wyznaczać toru, jak odbiorcy mają reagować na moją sztukę. Ja po prostu stwarzam ramy do jakiejś podróży i staram się to zrobić na tyle autentycznie, na ile potrafię. I jestem sam ciekaw, jak odbiorcy na to zareagują. Nie wiem, czy zauważyłeś w tym wideo, które ci przed chwilą pokazałem, postać, w którą się wcielam. Nie tylko zajmuję się tym spalaniem, tańcem wokół ognia, tańcu w ogniu, uosabianiem ognia, ale też przygląda się tym, którzy na niego patrzą, czy patrzą na tę osobę, bo to do końca nie jest on. Więc nie wiem do końca. Bardziej mam chyba serię pytań, które sobie sam zadaję, niż listę oczekiwań.
A jakie na przykład pytania?
Co dalej? Jak radzić sobie z frustracją? Jak radzić sobie z takim empatycznym przeciążeniem? Jak odpowiadać na własne, ale też płynące z otoczenia wyrazy ekstremalnych emocji, czy to tych związanych z konsumpcyjnością i próbą kontroli rzeczywistości po agresji i niszczenie. To takie duże pytania. Wydaje mi się, że każdy z nas ich doświadcza. A dla mnie do tego jeszcze jest tutaj to o tyle utrudnione, że ja to wszystko widzę trochę w krzywym zwierciadle, tak mi się wydaje, bo widzę to z daleka.
Właśnie, chciałem o to zapytać. Jak ta perspektywa jakby ciebie mieszkającego w Kopenhadze przekłada się na twoje spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce, jak tutaj sobie radzimy, bądź nie radzimy z różnymi rzeczami i no właśnie, jakie jest to twoje spojrzenie? Jaka jest twoja perspektywa?
Ona jest jakoś zaburzona, bo ja fizycznie jestem gdzie indziej i moje ciało doświadcza jakiegoś rodzaju komfortu i spokoju, którego ja tutaj nie doświadczałem tak dużo. I to jest coś, co w ogóle zacząłem odkrywać dopiero po paru latach życia za granicą, że moje ciało zaczęło się relaksować. Że idąc po ulicy nie czuję tej takiej świadomości z tyłu głowy wyczekującej, czy może coś się nie stanie. Bo mi się stały różne rzeczy, jeszcze zanim PiS był u władzy. A z drugiej strony emocjonalnie cały czas jestem bardzo mocno połączony z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. I ja nie czuję się osobno od tego, co tutaj się dzieje. Ale nie mam bezpośredniego dostępu do tego. Widzę to przez relacje moich przyjaciółek i przyjaciół na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. I sam to wszystko repostuję. Więc dopuszczam do siebie taką możliwość, że moja percepcja jest bardzo zakrzywiona. Ale w tym zakrzywieniu ja też doświadczam autentycznych emocji. I te emocje są, jest w nich dużo troski i smutku. Też są takie momenty, że myślę, wow, że rzeczywiście teraz jeden z moich nauczycieli powiedział, że w momencie, kiedy zapada głęboki mrok, to każdy przebłysk ludzkiej życzliwości świeci coraz mocniej. I ja też to widzę. Też widzę, jak zmienia się nasza społeczność i z oddali w ramach moich krótkich wizyt, bo ja kiedy miałem 20 parę lat i przeprowadziłem się do Warszawy, to nie miałem poczucia, że tutaj była społeczność. Miałem poczucie, że jest parę klubów.
I parę osób.
I parę osób. I jeżeli ma się szczęście, to można zbudować jakieś bliskie relacje z przyjaciółmi. I tak dalej, i tak dalej. A teraz mam wrażenie, że jest coraz, że ta świadomość społecznej odpowiedzialności za nas nawzajem bardzo rośnie. Mhm. I to jest bardzo wzruszające. Więc to nie są tylko negatywne emocje. Ale niestety mam może czasami wręcz przesadnie taką trochę ciemną wizję rzeczywistości, że ten mrok jednak się intensyfikuje.
No z jednej strony na pewno tak, na pewno w tej sferze publicznej, ale wydaje mi się, że w ramach baniek i w ramach jakby tych różnych zwykłożyciowych relacji mniejszych, w mniejszych podgrupkach, wydaje mi się, że jest miło, że jest dobrze, że jest ciepło przede wszystkim. Mhm. No ale też wydaje mi się, że te doświadczenia i te gromy, które cały czas spadają na naszą społeczność ze strony rządu, tak jak właśnie mówisz, zmieniły nas jako społeczność, ale też jakby, no nie wiem, dały jakieś takie podwaliny pod jakiś kolejny krok. Wydaje mi się, że to jest mega istotne i mega ważne w tym wszystkim, co tutaj robimy tak naprawdę.
Być może to też w jakiś sposób będzie dla nas przydatne, bo sam fakt, że jesteśmy coraz bardziej widziani i, tak. że historie, też te trudne i te smutne, które nam się przydarzają, zaczynają być słyszane też przez osoby, które nie należą do naszej społeczności. Tak. I to jest super.
Tak, trochę się tutaj...
Trochę oddech, co?
Trochę oddech, tak, bo weszliśmy jakoś w bardzo taką mocną, mroczną stronę i troszeczkę nie chciałem, ale tak naprawdę, czy może to nie, może nie było to moją do końca intencją, ale też to wideo, o którym wspomniałeś na początku, znaczy chwilę temu, a pokazałeś nam je tuż przed nagraniem naszej rozmowy, no dosyć mocno mnie wpiło po prostu w fotel, no i tyle, co to dużo mówić. Jest to ładny obrazek przede wszystkim, ale też bardzo mocny i bardzo też niepokojący w odbiorze tak naprawdę. Mm. Ten ogień jest oczyszczeniem?
Ja to, jeżeli mam mówić o jakiejkolwiek intencji, to tak. To jest, moją intencją jest jakiegoś rodzaju transmutacja. Nie uciekanie od tego, co trudne, co przerażające, melancholijne, smutne, negatywne, jakkolwiek to nazwać, ale próba nawiązania z tym relacji, która nie będzie polegała na ignorowaniu albo walki z tym. Ale też bez naiwnej akceptacji. Dlatego ja z tym tańczę.
Porozmawiamy może chwilę trochę jeszcze ogólniej na twojej twórczości, w której też bardzo ważnym elementem jest ta sfera duchowa i to, że jesteś buddystą. Może coś w tą stronę byśmy pokierowali naszą rozmowę, bo to jest... No jakby dla mnie z perspektywy osoby, która jest średnio duchowa w takim wymiarze religijnym jakimś, połączenie queerowości, bycia gejem i tej duchowości rozumianej trochę bardziej jak religia, a nie jak filozofia, troszkę mi się zawsze to kłóci, ale mówię to jakby z cudzysłowiem, że to jest, tak się kłóci, ale tak nie do końca. Jak ty sobie radzisz, czy jak ty się odnajdujesz i jak generalnie buddyzm, jeżeli albo ta droga, którą ty idziesz w buddyzmie, jakby postrzega osoby queerowe? Co mówi na ten temat? Czy nie mówi w ogóle?
No chciałbym, żeby znalazł się jakiś taki podręcznik nauk buddyjskich mówiących bezpośrednio o queerowości. Może to jest wręcz jakiś plan dla mnie, bo od jakiegoś czasu staram się bardziej angażować w też łączenie tych dwóch sfer mojego życia. A dla mnie w ogóle coś, co mnie przyciągnęło do tej tradycji duchowej, to po pierwsze była taka perspektywa, w ramach której mógłbym rozwijać się duchowo bez konieczności bycia w ramach jakiegoś religijnego systemu, ale też trochę potrzebowałem czegoś więcej niż tylko zestaw filozoficznych nauki, sentencji. Ja osobiście potrzebowałem zestawu narzędzi, za pomocą których mógłbym się dowiedzieć, jak działa mój umysł, jak działają moje emocje, jak kontaktować się ze światem, który, no nie tyle co wierzę, ale ja wiem, że istnieje naokoło nas świat, w którym jest pewnego rodzaju magia, pewnego rodzaju inteligencja, która wykracza poza zbiegi okoliczności, która czasem manifestuje się przez piękno natury albo moc natury. Czasem manifestuje się przez siłę społecznych interakcji, tego, co potrafimy wzbudzić w sobie nawzajem. I w ramach moich poszukiwań po prostu wydało mi się najbardziej sensowne, żeby zaczerpnąć albo zacząć uczyć się tradycji, które od setek lat zajmują się po prostu technologią, jak działa umysł. Dzisiaj coraz więcej osób z tego korzysta w ramach ćwiczeń mindfulness, związanych z uważnością i tak dalej. No i to jest ekstra. Też czasami mnie to trochę niepokoi, bo to się czasami robi bardzo takie korpo komercyjne. I trochę przez to traci głębię, ale niekoniecznie. Chyba po prostu zależy, jak się trafi. Jeszcze też wracając do tego, jak formułowałeś to pytanie. Oczywiście buddyzm, jak każda tradycja duchowa, może mieć swój wymiar, w którym może się prezentować bardzo religijnie i w jakiś sposób obcesowo do kwestii tożsamości. I co więcej, w wielu krajach, które jakby z naszej zachodniej perspektywy patrzymy, że buddyzm stamtąd pochodzi, społeczne relacje są niezwykle patriarchalne, szowinistyczne, w których queerowość jest kompletnie niewidzialna. Natomiast tradycja, w której ja praktykowałem i nauczyciel, który przywiódł tę tradycję, czy praktykuje, i nauczyciel, który przywiódł tę tradycję na zachód, czy Trungpa Rinpoche, w swoich naukach głównie koncentruje się na właśnie zagadnieniu autentyczności, na zagadnieniu nieprzywiązywania się do pewnych wyobrażeń na temat naszych identyfikacji, co dla mnie jest jakiegoś rodzaju rdzeniem queerowości. Bo dla mnie queerowość to jest patrzenie na swoją tożsamość jako na coś, co może być płynne, co może się zmieniać, co może tańczyć, co może wyrażać siebie w każdy możliwy sposób, bez konieczności tłumaczenia dlaczego. Bo po prostu tak w tym momencie jest, bo po prostu to jest moja prawda teraz. I ta prawda może być od teraz do końca moich dni w tej formie na tej ziemi, ale może się też zmienić wielokrotnie. Jednego razu, jak rozmawiałem z moją mentorką, z którą później prowadziłem wspólnie kilka warsztatów, i ona jest też, poza tym, że uczy buddyzmu, to jest też terapeutką i uczy zarówno, znaczy prowadzi terapię zarówno w tradycji zachodniej, jak i też w formie kontemplacyjnej, czerpiącej z buddyzmu. I raz opowiadała mi, rozmawialiśmy o jednej osobie, która uczęszczała jej grupę, i to była osoba przechodząca tranzycję. I wtedy Barbara powiedziała mi, że kiedyś rozmawiając z Dilgo Khyentse Rinpoche, to już jest nieżyjący wielki mistrz z dawnego Tybetu, on powiedział jej, że słyszał kiedyś, że dawno, dawno temu w Tybecie było takie pojęcie osób, które są podróżnikami. Osoba podróżnik to osoba, która nie tyle zmienia płeć, jak to czasami wciąż niektórzy ludzie mówią, tylko to jest osoba, która może dowolnie dobierać swoją manifestację na przestrzeni całego życia. Może podróżować w taką stronę, która jest dla niej autentyczna. I takie osoby były naznaczone ogromnym szacunkiem. I rodzina, w której była taka osoba, była bardzo celebrowana w społeczeństwie, bo z perspektywy społecznej taka osoba miała kontakt zarówno ze światem jednego ekstremu, binarnej przestrzeni, i drugiego. I z tej perspektywy wydaje mi się, że te klasyczne nauki buddyzmu, nauki o pustce, czyli o tym, że nic nie ma swojej trwałej, niezmiennej esencji, że wszystko w jakiś sposób podlega zmianie, jest nietrwałe, i że z tego powodu możemy doświadczać ogromnej wolności. No, dla mnie to się jeden do jeden przekłada na moją ścieżkę odkrywania mojej queerowości.
Rozmawiamy 1 grudnia. 1 grudnia to Światowy Dzień AIDS, czy Światowy Dzień Walki z AIDS. To, że jesteś osobą HIV pozytywną, to ma wpływ na to, jak tworzysz swoje światy?
Chyba znowu to nie jest coś, co jest zawsze bardzo uświadomione, chyba że wykonuję pracę, która w bezpośredni sposób ma nawiązać do tego doświadczenia. Jak na przykład na wystawę, która też była w Galerii Arsenał parę lat temu, wystawa Kreatywne Stany Chorobowe HIV AIDS RAK. Na co dzień powiem ci, że ja za dużo nie myślę o swojej HIV pozytywnej tożsamości, ale ona tam jest i ona też odegrała bardzo dużą rolę w moim życiu, bo ten moment, w którym ja dostałem wynik pozytywny, bardzo przewartościował wszystko to, co robiłem. I od tamtego momentu miałem takie poczucie, że nie ma co w ogóle marnować życia na udawanie czegoś, co nie jest prawdą, czy to w kwestii tego, w jaki sposób się manifestuje, czy to tego, co chcę robić w życiu. I w ogóle to był dla mnie taki moment, może to zabrzmi trochę strasznie, ale w pierwszym momencie się bardzo przestraszyłem. Byłem bardzo młody, miałem chyba 22 albo 3 lata i miałem wtedy tak naprawdę czarne myśli, ale po chwili one w ogóle zatoczyły szersze koło, bo nagle sobie uświadomiłem, że kurczę, każdy umrze. I to było wręcz takie uczucie w ciele. Mhm. I pomimo tego, że to może brzmi strasznie, temu towarzyszyło ogromne poczucie wolności. Ja miałem jakieś takie nagłe poczucie ulgi i przez jakieś 2-3 tygodnie chodziłem jak na haju. Bo miałem tyle energii, takiego poczucia bycia bardzo obecnym, bardzo otwartym na to wszystko, co się dzieje naokoło mnie. I teraz to jest bardziej wspomnienie. No, niestety nie żyję w ten sposób. Chciałbym chodzić po ulicy i zachwycać się każdą kroplą deszczu i odcieniami szarości. I o tym, jak rześki jest powiew wiatru na początku grudnia. Tak nie jest. Ale to jest dla mnie ważne wspomnienie.
A w twojej praktyce jakby artystycznej? Czy ta tożsamość ma jakiś wpływ? Czy na przykład ma to wpływ w jakikolwiek sposób na twoją wystawę w Poznaniu?
Nie bezpośrednio. Ja nie poruszam tam w żaden bezpośredni sposób kwestii mojej tożsamości. Poza tym, że używam swojego ciała do tańca i do wideoinstalacji i mojego głosu do instalacji audio.
Wszystkie możliwe media chyba tam wykorzystałeś swoją drogą.
Na pewno jeszcze dużo rzeczy przede mną. Na razie bardzo się czuję się smakowicie w tych nowych dla mnie formach wyrazu. A ta moja HIV-pozytywność w mojej twórczości... Wiesz co, znowu, mam takie wrażenie, że być może jeżeli jak za parę lat spojrzę wstecz, to zauważę coś więcej. Zresztą to już się nawet wydarzyło. Jakiś czas temu razem z Szymonem Adamczakiem odbyliśmy rozmowę, która później zaowocowała artykułem w publikacji, którą on wydał pod tytułem Mała publikacja o HIV i później to było przedrukowane w magazynie Duma w czerwcu tego roku, gdzie Szymon zachęcił mnie, żebym spojrzał na swój rysowany pamiętnik z okresu, w którym właśnie odkryłem, że jestem HIV pozytywny. I w pierwszym momencie myślałem w ogóle, no ale tam może nawet nie ma zbyt dużo prac, które bezpośrednio odnoszą się do tego doświadczenia. Nie wiem, nie narysowałem wtedy wirusa. Mhm. Nie narysowałem, jak pobierana mi była krew. Albo nie narysowałem konsternacji na twarzy pielęgniarki, która wręczała mi wynik. Ale narysowałem bardzo wiele różnych innych rzeczy, które w niebezpośredni sposób opowiadają moją historię, mojej relacji z wirusem, mojej akceptacji życia z wirusem i też trudności z tą akceptacją. Więc kto wie, może za parę lat się okaże, że ta wystawa teraz też w jakiś sposób tego dotykała, ale ja jeszcze tego nie jestem świadomy.
No to o czym ona w takim razie jest? Tak, rozmawiamy bardzo teoretycznie. Jakiś konkret potrzebuję tutaj, żebyś mi dorzucił.
W ramach tej wystawy używam tematu kwiatów i ognia jako dwóch podstawowych symboli, za pomocą których mierzę się z moją frustracją wynikającą z przemocą, której doświadczają różne grupy społeczne i pewnymi zagrożeniami, z którymi mierzy się i społeczeństwo, i nasza planeta. Czyli znowu bardzo ogólne rzeczy, bo ja je odczuwam głównie na poziomie emocji i energii i też w ramach tej wystawy nie tworzę jakby takich narracji, gdzie jeden do jeden opowiadam o rasizmie czy homofobii, ale tworzę kompozycje z kwiatów, które symbolicznie odnoszą się do tych kwestii. Ja albo korzystam z jakichś symboli, które po prostu w świecie kwiatów funkcjonują, tak jak na przykład goździk, to jest kwiat, który się wręcza na Dzień Kobiet, więc ja to palę, no bo uważam, że jest to bardzo cyniczny wyraz braku szacunku dla kobiet w społeczeństwie. I tak dalej, i tak dalej. Więc są rysunkowe instalacje, są instalacje z suchych roślin, które zbierałem w miejscach, w których powstawały czy to rysunki, czy instalacja wideo. jest ten film, o którym już mówiliśmy trochę, w którym tańczę w tkaninach, które malowałem we wzory ognia. Tańczę w maskach, tak żeby otworzyć się na szerszą przestrzeń tożsamości niż tylko mnie samego. Tańczę z kwiatami, podpalam kwiaty. Tańczę w ogniu, też pewne części mojego ciała są podpalane. I w ten sposób mierzę się ze swoją frustracją. Staram się nawiązać z nią relację bez konkretnego planu, co z tego ma wyniknąć. A już teraz mogę powiedzieć, że dla mnie wynikiem tej takiej bezwiednej roszady z frustracją jest poczucie siły. Bo teraz mogę powiedzieć, że ten projekt już jest ukończony, przynajmniej ten etap tego projektu. I czuję, że ta frustracja w tym momencie już nie sprawia, że mam potrzebę zamknąć się w pokoju pod kocem. Tylko czuję, że mogę iść gdzieś dalej.
To jest nowe otwarcie? Czy zamknięcie pewnego etapu?
Sądzę, że bardziej nowe otwarcie.
Super. I co w takim razie po tej wystawie? Masz już jakieś plany? Jakieś przedsięwzięcia w głowie? Projekty? Pomysły?
Wiosną przyszłego roku przygotowuję wystawę w galerii prowadzonej przez zaprzyjaźnionych przeze mnie artystów w Kopenhadze. To jest galeria na klatce schodowej. To jest bardzo ciekawa, bardzo klaustrofobiczna przestrzeń. To takie totalne odwrócenie typowej przestrzeni galeryjnej, która zazwyczaj jest horyzontalna, a tutaj mamy bardzo pionową przestrzeń, w której będę badał doświadczenie potrzasku, czyli znowu trochę będę wychodził od niewygody i będę szukał, gdzie zaprowadzi mnie to dalej. A jesienią przyszłego roku zapraszam do Galerii Szydłowskiej.
Wspaniale.
Na moją wystawę.
Super, 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 super. Rewelacja, gratuluję. Super, że tak wcześniej już o tym możesz mówić i że już
mam
wiesz,
nadzieję, że mogę.
Że tak się potoczy.
Ja jestem tym bardzo podekscytowany, więc
fajnie.
Trudno mi to ukryć.
I to będzie jakby twoja wystawa, czy jakaś bardziej, że zbiorowa historia?
Zobaczymy. Być możliwe, że będzie to dialog z jakimś innym z jakąś inną artystką albo artystą, a może to będzie tylko moja solowa prezentacja. To jest bardzo w powijakach i w ogóle nie wiem, czy nie poproszę cię, żebyś to wyciął.
No dobra.
Może powiem tak. A jesienią przyszłego roku najprawdopodobniej zaprezentuję coś w Warszawie.
Super. Nie mogę się w takim razie doczekać. Nie wiem, nie chciałbym kończyć takim smutkiem jakimś, chociaż może to jest nieuniknione, ale opowiedz mi jeszcze proszę coś, z czym się teraz mierzysz? Oprócz tego, że wiadomo, wystawa, zamknięcie, montaż, to wszystko jest intensywne. Podejrzewam, że ten moment jest dosyć trudny tak naprawdę. Kupa roboty i dopinanie wszystkiego na ostatni guzik, żeby w sobotę odpalić wystawę na maksa.
No, to są takie dość stresujące momenty. Zwłaszcza, że ja trochę czuję, że to rzeczywiście jest nowy etap w moim życiu. Ja robię różne wystawy od dawna, ale to, że robię to w przestrzeni oficjalnych instytucji zajmujących się sztuką współczesną, to jest naprawdę coś, czego nie biorę za pewnik i jestem za to bardzo wdzięczny. Przez to też mam tremę, nie?
Naprawdę?
Oczywiście.
Super.
Czuję, że wiesz, że już światła się palą i zaraz otworzy się kurtyna. A jak już otworzymy wystawy, no to wracam do domu i będę kontynuował projekt, który w jakiś sposób zahacza o to twoje wcześniejsze pytanie o duchowość, bo od jakiegoś czasu, jeszcze nawet mieszkając w Warszawie, to zacząłem spotkania w kontekście medytacji w kontekście queerowej, czyli Queer Meditations. I w trakcie pandemii zacząłem też to robić online na kanale instagramowym. A od jakiegoś czasu z pomocą mojej nowej przyjaciółki Niny Matusi, która mieszka w Danii od iluś lat i mogę się pochwalić w jej imieniu, że jest jedyną, może nie jedyną osobą nieduńskiego pochodzenia, ale na pewno jedyną osobą polskiego pochodzenia, która zasiada w zarządzie kopenhaskiego Pride.
Super.
I do tego Nina też jest event managerką i z jej pomocą zaczęliśmy organizować spotkania Queer Meditations w Kopenhadze.
Super. I duże jest zainteresowanie?
wiesz, w czasie popandemicznym to nie są tłumy, ale na pierwszym spotkaniu było kilkanaście osób, także to było bardzo miłe i jakby naszym celem nie jest wypełnianie sal koncertowych, tylko jakby wspieranie naszej społeczności i umożliwianie też ludziom, żeby spędzali czas ze sobą razem, też poza kontekstem, czy to klubowym, czy to randkowym, tak żebyśmy po prostu mogli się poznawać.
Jakiś czas temu widziałem jakąś taką informację chyba na portalu Day, taki amerykański kurowy, taka stronka, że nie pamiętam już gdzie, w każdym razie w Stanach gdzieś tam, w jakimś miasteczku, powstało miejsce, które jest jakby takim właśnie miejscem spotkań, ale jakby dla społeczności osób nieheteronormatywnych, czy queerowych, ale jakby pozbawione jest właśnie tego całego kontekstu używek, alkoholu i jakby nie jest to bar, nie jest to do końca kawiarnia, nie jest to też po prostu takie miejsce, taka przestrzeń do spotykania się, po prostu jest to jakaś taka, coś pomiędzy tym wszystkim, ale to, co było najbardziej jakby istotne, to właśnie to, żeby dać możliwość, znaczy tak mi się wydaje, że to, co stało jakby było ideą dla tych osób, które to założyły, to, żeby właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie osoby queerowe będą mogły się spotykać bez tego kontekstu chociażby alkoholu, który jest też, jest obecny jakby w społeczności, czy innych używek, czy narkotyków i tak dalej. I to, że jakby to było napisane w ich manifestie, dało mi dosyć dużo do myślenia tak naprawdę, bo rzeczywiście jakby nie ma takich miejsc, przynajmniej tak bez, wiesz, jakiegoś głębszego researchu. Do znalezienia. Nie wiem w sumie, czy w Warszawie jest takie miejsce, które można nazwać przestrzenią stricte queerową, a jednocześnie nie jest to bar, czy klub, czy jakieś miejsce, gdzie spędzając czas, musisz coś kupić jednocześnie i najczęściej jest to alkohol. Wiesz, o co chodzi?
W ogóle mi się wydaje, że to już nawet poza perspektywą naszej społeczności, to jest w ogóle, mi się wydaje, narastający problem społeczny, że coraz trudniej nam jest być razem po prostu, w przestrzeni, w której nie musimy niczego konsumować. A tak jak mówiłem wcześniej, zabawa z przestrzenią i poczuciem bezpieczeństwa w przestrzeni to jest coś, co bardzo mnie interesuje i trzeba zaczynać zawsze od siebie i od swojego najbliższego podwórka, więc to jest to, co staram się robić w ramach Queer Meditations, ale też to jest coś, w ramach czego jakby czerpię tutaj też z doświadczenia, które mam z czasów, kiedy pracowałem pro publicowano w ośrodku buddyjskim tutaj w Warszawie, który później też prowadziłem przez parę lat. I co prawda tam jakby temu towarzyszył kontekst duchowy, ale coś, co dla mnie było niezwykle wartościowe, to też ta możliwość spotykania ludzi kompletnie różnych od siebie samego. Ludzi o zupełnie różnych zawodach, wieku, tym, jak się manifestują swoją tożsamością. Marzy mi się, żeby takich przestrzeni w ogóle było dużo, żeby było dużo takich przestrzeni queerowych, ale też takich, które wykraczają poza też ramy naszej społeczności, które by umożliwiały budowanie głębszych pomostów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Nie mówię, że ja chciałbym to zrobić, bo nie wiem, jak to zrobić, ale chciałbym widzieć takie rzeczy na co dzień.
Jesteś marzycielem? Jesteś takim człowiekiem, który jakieś takie utopijne historie wchodzi?
Mam takie tendencje.
Super.
Ale noszę ciężkie buty, więc staram się być blisko ziemi.
Słuchaj, tak mówię, koniecznie ci polecam książkę nową Urszuli Jabłońskiej. Światy wzniesiemy nowe z wydawnictwa Dowody na istnienie. Tutaj podprogowo reklamuję tą książkę, bo ona jest świetna. Fantastyczna. Jest absolutnie fantastyczna i właśnie opowiada o różnych społecznościach intencjonalnych, które funkcjonowały, funkcjonują, no i miejmy nadzieję, że będą się jakoś tam rozwijać ten ruch. Fantastyczne. Jakby ta jej podróż po Europie, po tych różnych miejscach pokazała mi tak naprawdę, że kurczę, budowanie tych innych światów jest możliwe i to jest super. Tak naprawdę wystarczy chcieć. No oczywiście to też wymaga bardzo dużego jakby zapału i siły i determinacji.
Tak, ale też wydaje mi się, że to zaczyna się od takich bardzo prostych rzeczy, typu jeżeli coś umiesz, Na przykład ja poza tym, że rysuję, to też lubię gotować. Może nie jestem najlepszym kucharzem, ale lubię. I umiem zrobić dobrą zupę, umiem zrobić gołąbki i tak dalej, i tak dalej. I lubię mieć gości. I takie małe gesty, zwłaszcza w czasach, w których też mieliśmy przed chwilą okazję i być może za chwilę znowu zobaczyć, jak to jest, kiedy nie można tego robić. Mhm. I że w tych takich bardzo codziennych, przyziemnych, niby banalnych ludzkich wydarzeniach jest bardzo dużo mocy. I wydaje mi się, że może właśnie teraz z perspektywy kontrastu będziemy mogli lepiej z nich korzystać i za pomocą jakichś prostych wyrazów wzajemnej życzliwości budować te społeczności na nowo.
To takie życzenie na ten grudniowy czas?
No pytałeś, czy jestem trochę idealistą. Chyba tak, chyba jestem. No. Może mam smutne oczy, ale serce mi bije pasją i nie mogę się doczekać jakichś celebracji. No, a nie tylko walki na marszach i protestach. Mhm.
Super, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że ci się udało w tym intensywnym momencie tutaj trafić do Studia Plac na Ordynacką. Fantastycznie, bardzo
dziękuję
mi miło.
Dziękuję za zaproszenie. No i do zobaczenia.
Do zobaczenia. No i oczywiście, zanim tutaj zakończymy, to zapraszamy na wystawę 3 grudnia, Galeria Miejska Arsenał.
Do 16 stycznia.
Do 16 stycznia, więc dosyć długo jeszcze jest tutaj czasu, żeby odwiedzić. No i co? Chyba się w tym roku już nie zobaczymy.
No chyba nie. Ale w następnym.
Ale w następnym. Pewno. No dobra, to w takim razie życzę ci już w tym momencie wszystkiego dobrego. Ten 2022 rok.
Dziękuję ja tobie i wam też.
Super, dziękujemy.
Pa.
Gadałem ja, Mateusz Bzówka. Moim gościem był Bartek Arobal Kociemba, a to była Queer Antena. Do usłyszenia już niebawem.
Queer Antena. Queer Antena. Tęczowy głos w twoim domu.